Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 18, ścieżka 1. Obrócił konia. Trzepnął go na hajem, najechał na Joannę Selborn. Kenna cofnęła swego wierzchowca, a twarz miała jak z kamienia. — To na nic, panie koroner — powiedziała chrapliwie. — Nie próbujcie nawet. My nie jedziemy z wami. My zawracamy. My tego dosyć mamy.
— My? — wrzasnął Dacre Silifant. — Kto my? Co to, bunt?
Skellen pochylił się w siodle, plunął na zmarzłą ziemię. Za Kenną stanęli Andres Wierny i Till i Crate, jasnowłosy elf.
— Pani Selborn — powiedział przeciągle i zjadliwie Puszczyk. — Nie w tym rzecz, że marnuje pani pięknie zapowiadającą się karierę, że trwoni i wniwecz obraca pani swą życiową szansę. Rzecz w tym, że będzie pani oddana katu, razem z tymi durniami, którzy pani posłuchali.
— Co ma wisieć, nie utonie — odrzekła filozoficznie Kenna. — A katem nas nie straszcie, panie koroner, bo nie wiada komu bliżej do rusztowania, wam czy nam.
— Tak sądzisz?
— oczy Puszczyka błysnęły.
— Takiego przekonania nabrałaś, chytrze gdzieś czyjeś myśli podsłuchawszy? Za mądrzejszą cię miałem, a tyś zwyczajnie głupia jest, kobieto. Ze mną zawsze się wygrywa. Przeciw mnie zawsze się przegrywa. Zapamiętaj to. Choćbyś mnie już za pogrążonego miała, ja jeszcze zdołam posłać cię na szafot. Słyszycie wy wszyscy? Czerwonymi hakami każe odrywać wam mięso od kości.
Raz matka rodziła, panie koroner, powiedział miękko Till i Crate. Wyście wybrali waszą drogę, myśmy wybrali naszą. Obie drogi niepewne i ryzykowne. A nie wiadomo, co komu dola przeznaczyła. Nie będziecie nas, Kenna dumnie uniosła głowę, jak tych psów szczuć na dziewczynę, panie Skellen. I nie damy się na koniec jak psy ubić, jak Nera Tinczeka. A, dość tego gadania. Zawracamy. Boreasz, jedź z nami. Nie, pokręcił głową tropiciel, ocierając czoło futrzaną czapką. Bywajcie w zdrowiu. Nie życzę wam źle, ale zostaję. Służba. Przysięgałem. Komu? Zmarszczyła brwi Kenna. Cesarzowi czy Puszczykowi? Czy czarownikowi gadającemu z puzderka? Ja jestem żołnierz. Służba.
Zaczekajcie!
Zawołał Dufisej Krill, wyjeżdżając zza pleców Dacre Silifanta. Ja z wami. Ja też mam tego dość. Wczoraj w nocy wyśniłem moją własną śmierć. Ja nie chcę zdychać za tę parszywą i podejrzaną sprawę.
Zdrajcy!
Wrzasnął Dacre, czerwieniejąc jak czereśnia. Zdawało się, że czarna krew tryśnie mu z twarzy.
Przeniewiercy! Podłe sobaki!
Zamknij gębę. Puszczyk wciąż patrzył na Kennę, a oczy miał równie paskudne jak ptak, od którego wziął przezwisko. Oni drogę wybrali. Słyszałeś przecież. Nie ma co krzyczeć ani śliny tracić. Ale spotkamy się jeszcze kiedyś. Obiecuję wam. Może nawet na jednym szafocie, powiedziała bez zjadliwości Kenna. Bo was, Skellen, nie z jaśnie książętami przecie kaźnić będą, ale z nami, chamami. Aleście praw, nie ma co śliny tracić. Jedziemy. Bywaj, Boreasz. Bywajcie, panie Silifant. Dacre splunął nad uszami konia. I nad to, com tu rzekła, Joanna Selborn dumnie uniosła głowę, odgarnęła z czoła ciemny lok, nic do dodania nie mam, wielmożny trybunale. Przewodniczący trybunału patrzył na nią z góry. Twarz miał nieodgadnioną. Oczy siwe i dobre.
A co mi tam, pomyślała Kenna, spróbuję. Raz kozie śmierć, wóz albo przewóz. Nie będę gnić w cytadeli i czekać na śmierć. Puszczyk na wiatr nie gadał. On nawet z zagrobu gotów się zemścić. A co mi tam, może nie zauważą, wóz albo przewóz.
Przyłożyła dłoń do nosa, niby to ucierając. Spojrzała prosto w siwe oczy przewodniczącego trybunału.
— Straż? — powiedział przewodniczący trybunału. — Proszę odprowadzić świadka Joannę Selborn z powrotem do...
Urwał. Zakasłał. Pot nagle wystąpił mu na czoło.
Do kancelarii, dokończył mocno pociągając nosem. Wypisać stosowne dokumenty i zwolnić. Świadek Selborn nie jest już sądowi potrzebna.
Kenna ukradkiem otarła kroplę krwi, która wyciekła jej z nosa. Uśmiechnęła się uroczo i podziękowała delikatnym ukłonem.
Zdezerterowali? Powtórzył z niedowierzaniem Bonhart. Następni zdezerterowali? I ot tak sobie odjechali. Skellen, pozwoliłeś?
A jeśli nas sypną, zaczął Riens, ale Puszczyk przerwał mu natychmiast. Nie sypną, bo im samym głowy miłe. A zresztą, co mogłem zrobić? Gdy Krill do nich dołączył, ze mną zostali tylko Bert i Moon, a ich było czworo.
Czworo, powiedział złowrogo Bonhart. To wcale nie tak dużo.
Niech tylko dognamy dziewczynę. Ruszę za nimi. I nakarmię nimi wrony. A w imię pewnych pryncypiów.
Dognajmy ją wpierw, uciął Puszczyk nachajką, popędzając Siwka. Boreasz, pilnuj tropu.
Kotlinę wypełniał gęsty kożuch mgły. Ale wiedzieli, że w dole jest jezioro. Bo tutaj, w Miltrachta, w każdej kotlinie było jezioro. To zaś, ku któremu wiódł ślad kopyt Karej Klaczy, niezawodnie było tym, którego szukali. Tym, którego kazał im szukać Wilgefortz. Które dokładnie im opisał i podał nazwę. Tarn Mira. Jezioro było wąskie, nie szersze niż strzelenie z łuku, wtłoczone lekko zagiętym półksiężycem między wysokie, strome zbocza porośnięte czarnym świerkowiem, pięknie posypanym, białym, śnieżnym pudrem. Zbocza spowijała cisza, taka, że aż dzwoniło w uszach. Zamilkły nawet wrony, których złowieszcze krakanie od kilkunastu dni towarzyszyło im na szlaku.
To jest południowy kraniec, stwierdził Bonhart. Jeśli czarownik nie pokpił sprawy i nie naputał, magiczna wieża jest na krańcu północnym. Pilnuj śladu, Boreasz. Jeśli zmylimy trop, jezioro odgrodzi nas od niej.
Trop jest wyraźny, krzyknął z dołu Boreasz Moon. I świeży, wiedzie ku jezioru.
Jazda.
Skellen opanował boczącego się na stromiznę Siwka.
W dół!
Zjechali po pochyłości, ostrożnie, wstrzymując prychające konie. Przedarli się przez czarne, gołe, oblodzone krze, blokujące dostęp do brzegu. Gniadosz Bonharta ostrożnie wkroczył na lód, z chrzęstem łamiąc sterczące ze szklistej tafli suche trzciny. Lód zatrzeszczał. Spod kopyt konia rozbiegły się gwiaździście długie strzałki pęknięć.
W tył!
Bonhart ściągnął wodze, zawrócił chrapiącego wierzchowca na brzeg. Z koni, lód jest cienki.
Tylko przy brzegu, we trzcinie, ocenił Dacre Silifant, uderzając w lodową skorupę obcasem.
A nawet i tu ma z półtora cala. Utrzyma konie jak nic, bojać się nie ma.
Słowa zagłuszyły przekleństwo i rżenie. Siwek Skellena poślizgnął się. Przysiadł na zadzie, nogi rozjechały się pod nim. Skellen uderzył go ostrogami. Zaklął znowu. Tym razem klątwie zawtórował ostry chrup pękającego lodu. Siwek załomotał przed nimi kopytami. Tylne, uwięźnięte, targały się w matni, krusząc tafle i burząc tryskającą spod niej ciemną wodę. Puszczyk zeskoczył z siodła, szarpnął za wodze, ale poślizgnął się i wywalił jak długi, cudem nie wpadając pod podkowy własnego konia. Dwaj gemmerczycy, również już spieszeni, pomogli mu się podnieść. Ola Harsheim i Bert Bridgen wywlekli rżącego Siwka na brzeg.
Z koni, chłopy, powtórzył Bonhart z oczami utkwionymi w mgłę zalegającą jezioro. Nie ma co ryzykować. Dogonimy dziewkę na piechotę. Ona też siadła, też idzie pieszo.
Prawda święta, potwierdził Boreasz Moon, wskazując na jezioro. Toć widać.
Tylko przy samym brzegu, pod nawisem gałęzi, lodowa skorupa była gładka i półprzejrzysta jak ciemne szkło butelki. Widać było pod nią trzciny i zbrązowiałe wodorosty. Dalej na plosie lód pokrywała cieniutka warstewka mokrego śniegu. A na niej, jak daleko pozwalała widzieć mgła, ciemniały ślady stóp.
— Mamy ją! —
— krzyknął zapalczywie Rience, zarzucając wodze na sęk. — Nie taka ona znowu chytra, jak wyglądało. Poszła po lodzie, środkiem jeziora. Gdyby wybrała któryś z brzegów, las, niełacno byłoby ścigać.
— Środkiem jeziora — powtórzył Bonard, sprawiając wrażenie zamyślonego. — A właśnie środkiem jeziora prowadzi najkrótsza i najprostsza droga do tej niby magicznej wieży, o której mówił Wilgefortz. Ona o tym wie. Mun, o ile nas wyprzedza?
Boreasz Mun, który już był na jeziorze, uklęknął nad odciskiem buta, pochylił się nisko, przyjrzał.
Godziny pół, ocenił, nie więcej. Ciepleje, a ślad nie rozmyty. Każdy ćwiek w podeszwie widać.
Jezioro, mruknął Bonard, nadaremnie starając się przebić wzrokiem mgłę. Ciągnie się ku północy ponad 5 mil. Tak mówił Wilgefortz. Jeśli dziewczyna ma pół godziny przewagi, to jest przed nami jakąś milę.
Na śliskim lodzie? Pokręcił głową Mun.
I tego nie. 6-7 staj góra.
Tym lepiej. Marsz!
Marsz, powtórzył puszczyk. Na lód i marsz! Ostro!
Maszerowali dysząc.
Bliskość ofiary podniecała, napełniała euforią jak narkotyk. Nie ujdzie nam. Byle nie zgubić śladu.
I byle w pole nas nie wywiodła w tej mgle. Biało jak we mleku. Na 20 kroków nie widać. Zaraza.
Przebierajcie ku lasami, warknął Jens. Prędzej, prędzej, póki śnieżek na lodzie idziemy po śladach.
Ślady są świeże,
zamamrotał nagle Boreasz Mun, zatrzymując się i schylając.
Świeżutkie. Każdy ćwiek odciśniony widać. Jest tuż przed nami.
Tuż przed nami. Dlaczego jej nie widzimy?
I czemu jej nie słychać?
Zastanowił się Ola Harsheim.
Nasze kroki na lodzie dudnią, śnieg poskrzypuje. Czemu tedy jej nie słyszymy?
Bo gębami kłapiecie,
uciął gwałtownie Rience.
Dalej, marsz!
Boreasz Mun zdjął czapkę, wytarł nią spocone czoło.
Ona jest tam, we mgle, powiedział cicho. Gdzieś tam we mgle. Ale nie wiedzieć gdzie. Nie wiedzieć skąd uderzy. Jak tam, w Dundar, w noc Saowin.
Drżącą ręką zaczął wyciągać miecz z pochwy. Puszczyk przyskoczył do niego, chwycił za ramiona, szarpnął potężnie.
Zamknij jadaczkę, stary durniu!
Było jednak już za późno. Pozostałym udzieliło się przerażenie. Też wyciągnęli miecze, odruchowo stając tak, by mieć za plecami któregoś z towarzyszy.
Ona nie jest upiorem, warknął głośno Riens. Nie jest nawet magiczką, a nas jest 10. W Dundar było 4 i wszyscy pijani.
Rozstąpić się, powiedział nagle Bonard. W lewo i w prawo, w linię. I iść ławą. Ale tak, by się nawzajem z oczu nie potracić.
Ty też? Wykrzywił się Riens.
Tobie też się udzieliło, Bonard? Miałem cię za mniej przesądnego.
Łowca nagród popatrzył na niego wzrokiem zimniejszym od lodu.
Rozciągnąć się w ławę, powtórzył lekceważąc czarodzieja. Zachować odległości. Ja wracam po konia.
Co?
Bonard znowu nie zaszczycił Riensa odpowiedzią. Riens zaklął, ale puszczyk szybko położył mu rękę na ramieniu.
Zostaw, warknął. Niech idzie. A my nie traćmy czasu. Ludzi w ławę. Bert i Stigvard w lewo, Ola w prawo. Po co to Skellen?
Pod idącymi w kupie, mruknął Boreasz Mun, łacniej lód załamać się może, niźli pod rozciągniętą ławą.
Nadto, jeśli ławą pójdziemy, mniejszy będzie hazard, że nam się dziewka którymś bokiem wywinie.
Bokiem? Parsknął Riens. Jakim sposobem? Ślady przed nami jak na dłoni. Dziewczyna idzie prosto jak strzelił. Gdyby na krok próbowała skręcić, trop zdradziłby to.
Dość gadania. Uciął puszczyk, patrząc w tył, w mgłę, w której zniknął wracający Bonard. Naprzód.
Poszli.
Cieplej się robi, sapnął Boreasz Mun.
Lód z wierzchu topnieje. Naleć się tworzy.
Mgła gęstnieje.
Ale ślady wciąż widać,
stwierdził Dag Silifant.
Zdaje mi się ponadto, że dziewczyna idzie wolniej. Traci siły.
Tak jak i my.
Riens zerwał czapkę i powachlował się nią.
Cicho!
Silifant zatrzymał się nagle. Słyszeliście? Co to było?
Ja nic nie słyszałem.
A ja tak, jakby zgrzyt. Zgrzyt po lodzie. Ale nie stamtąd,
bo Rashmun wskazał w mgłę, w której znikały ślady.
Jakby od lewej, z boku.
Też słyszałem, potwierdził Puszczyk, rozglądając się niespokojnie. Ale teraz ucichło.
Psia krew, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to.
Ślady, powtórzył ze znudzonym naciskiem Rience.
Wciąż widzimy jej ślady, oczu nie macie.
Ona idzie prosto jak strzelił.
A gdyby skręciła choćby na krok, choćby na pół kroku,
poznalibyśmy to po śladach.
Marsz, szybciej, za chwilę będziemy ją mieli.
Zaręczam, za chwilę zobaczymy.
Urwał. Boreasmun westchnął, aż zagrało mu w płucach. Puszczyk zaklął. 10 kroków przed nimi, tuż przed wytyczoną przez gęste mleko mgły granicą widzialności, ślady kończyły się. Znikały.
Zaraza morowa!
Co jest?
Uleciała czy jak?
Nie, pokręcił głową Boreasmun. Nie uleciała. Gorzej. Rience zaklął wulgarnie, wskazując wycięte w lodowej skorupie rysy.
Łyżwy,
warknął zaciskając bezwiednie pięści. Miała łyżwy i założyła je. Teraz pomknie po lodzie jak wicher. Nie dogonimy jej.
Gdzie cholera na jego kark podziewa się Bonard? Nie dogonimy dziewczyny bez koni.
Boreasmun chrząknął głośno. Westchnął. Skelen wolno rozpiął kożuszek, odsłaniając skosem przecinający pierś bandolier z rzędem orionów. Nie będziemy musieli jej gonić, powiedział zimno. To ona dogoni nas. Obawiam się, że nie będziemy długo czekać.
Oszalałeś?
Bonhart to przewidział. Dlatego zawrócił po konia. Wiedział, że dziewczyna wciąga nas w pułapkę. Uwaga! Nadstawiajcie uszu na zgrzyt łyżew o lód.
Dakr Silifant zbladł. Było to widoczne nawet mimo pokraśniałych od mrozu policzków.
Chłopy, wrzasnął. Uwaga, baczenie mieć. I do kupy, nie zgubić się we mgle. Zamknij się, ryknął Puszczyk. Zachować ciszę. Bezwzględna cisza, bo nie usłyszymy.
Usłyszeli. Z lewego, najodleglejszego krańca ławy z mgły dobiegł ich krótki, urywany krzyk. I ostry, chrapliwy zgrzyt łyżew, podnoszący włosy jak pociągnięcie żelazem po szkle.
Bert!
Wrzasnął Puszczyk.
Bert, co się tam stało?
Usłyszeli niezrozumiały okrzyk, a za moment z mgły wyłonił się Bert Bridgen, uciekający na złamanie karku. Już będąc blisko, poślizgnął się, wywalił, pojechał brzuchem po lodzie.
Dostała Stigwarda!
Wydyszał, wstając z trudem.
Zasiekła w przelocie. Tak szybko, że ledwo ją widział. Czarownica!
Skellen zaklął. Silifant i Moon, obaj z mieczami w dłoniach, obracali się, wytrzeszczając oczy w mgłę.
Zgrzyt, zgrzyt, zgrzyt. Szybko, rytmicznie. I coraz wyraźniej. Coraz wyraźniej. Skąd to?
Zaryczał Boreasmun, obracając się, wodząc w powietrzu ostrzem trzymanego oburącz miecza.
Skąd to? Cicho!
Krzyknął Puszczyk z orionem we wzniesionej dłoni.
Chyba z prawej, tak, z prawej, nadjeżdża z prawej, uwaga!
Idący na prawym skrzydle gemmerczyk zaklął nagle, odwrócił się i pobiegł na oślep we mgłę, chlapiąc po topniejącej warstewce lodu. Nie ubiegł daleko, nie zdążył nawet zniknąć im z oczu. Usłyszeli ostry zgrzyt sunących łyżew, dostrzegli rozmazany, ruchliwy cień i błysk miecza. Gemerczyk zawył. Widzieli, jak upadł, widzieli szeroki rozbrysk krwi na lodzie. Ranny rzucał się, zwijał, krzyczał, wył, a potem ucichł i znieruchomiał. Ale póki wył, zagłuszył zbliżający się zgrzyt łyżew. Nie spodziewali się, że dziewczyna zdoła zawrócić tak szybko. Wpadła między nich, w sam środek. Ole Harszajma cięła w przelocie, nisko, pod kolano, łamiąc go jak scyzoryk. Zakręciła się w piruecie, zasypując Boreasza Muna gradem kłujących drobin lodu. Skellen odskoczył, poślizgnął się, chwycił za ręka Friensa. Upadli obaj. Łyżwy zazgrzytały tuż obok nich. Ostre, zimne okruszki pokąsały im twarze. Jeden z gemmerczyków wrzasnął. Wrzask urwał się dzikim skrzekiem. Puszczyk wiedział, co się stało. Słyszał wielu ludzi, którym podrzynano gardła. Ola Harsheim krzyczał, tarzając się na lodzie. Zgrzyt, zgrzyt, zgrzyt. Cisza.
Panie Stefanie! Wybełkotał Dakr Silifan. Panie Stefanie, w tobie nadzieja. Ratuj, nie daj przepaść.
Okulawiła mnie, kurwa!
Darł się Ola Harsheim.
Pomóżcież, mać waszą, pomóżcież wstać! Bonard!
Wrzasnął we mgłę Skellen.
Bonard! Na pomoc! Gdzie jesteś, sukinsynu? Bonard!
Otacza nas, wydyszał Boreasz Mun, obracając się i nadsłuchując. Jeździ kołem we mgle. Uderzy nie wiedzieć skąd. A śmierć, ta dziewka to śmierć. Zdechniemy, tu będzie masakra jak w Dundare, w noc Samhain.
Trzymajcie się w kupie, jęknął Skellen. Trzymajcie się w kupie, ona poluje na pojedynczych. Gdy zobaczycie, że nadjeżdża, nie traćcie głowy. Rzucajcie jej pod nogi, miecze, sakwy, pasy, cokolwiek by ją... Nie dokończył. Tym razem nawet nie usłyszeli zgrzytu łyżew. Dakr Silifant i Riens ocalili życie, padając plackiem na lód. Boreasz Mun zdołał odskoczyć, poślizgnął się, wywalił, przewrócił Berta Bridgena. Gdy dziewczyna przemykała obok, Skellen zamachnął się i cisnął Orionem. Trafił, ale niewłaściwą osobę. Ola Harsheim, któremu właśnie udało się unieść, runął w drgawkach na zakrwawioną taflę. Jego szeroko rozwarte oczy zdawały się zezować na stalową gwiazdę sterczącą z nasady nosa. Ostatni z gemerczyków rzucił miecz i zaczął szlochać krótkimi, urywanymi spazmami. Skellen przypadł i z całej siły uderzył go w twarz.
— Weź się w garść! — zaryczał. — Weź się w garść, chłopie! To tylko jedna dziewczyna! Tylko jedna dziewczyna!
Jak w Dundare, w noc Samhain, powiedział cicho Boreasz Mun. Nie zejść nam już z tego lodu, z tego jeziora. Wytężać, wytężać słuch i usłyszycie, jak sunie na was śmierć. Skellen podniósł miecz gemerczyka i próbował wcisnąć szlochającemu broń do ręki, ale bezskutecznie. Wstrząsany spazmami gemerczyk patrzył na niego tępym wzrokiem. Puszczyk rzucił miecz, doskoczył do Riensa.
— Zrób coś, czarowniku!
— ryknął, szarpiąc go za ramiona. Przerażenie zdwoiło jego siły. Choć Riens był wyższy, cięższy i potężniejszy, podrygiwał w uścisku Puszczyka jak szmaciana kukła.
— Zrób coś! Wzywaj twojego możnego Wilgeforca, albo czaruj sam! Czaruj, rzucaj gusła, zaklinaj duchy, konjuruj demony! Zrób coś, cokolwiek, ty wyskropku parszywy, ty gnojku! Zrób coś, zanim ta upiorzyca wszystkich nas pozabija!
Echo jego krzyku przetoczyło się po zalesionych zboczach. Nim przebrzmiało, zazgrzytały łyżwy. Szlochający gemerczyk upadł na kolana i zakrył twarz dłońmi. Bert Bridgen zawył, cisnął miecz i rzucił się do ucieczki. Poślizgnął się, przewrócił. Przez jakiś czas uciekał na czworakach jak pies.
Riens!
Czarodziej zaklął, podniósł rękę. Gdy skandował zaklęcie, ręka mu drżała, głos również. Ale udało mu się. Co prawda nie ze wszystkim. Tryskająca z jego palców cienka, ognista błyskawica przeorała lód. Tafla pękła. Ale nie w poprzek, jak powinna, by zagrodzić drogę nadjeżdżającej dziewczynie. Pękła wzdłuż. Skorupa lodu rozwarła się z głośnym trzaskiem, trysnęła i zadudniła czarna woda, szybko rozszerzająca się szczelina pomknęła w kierunku przyglądającego się w osłupieniu Dakr Silifanta.
— Na boki! — wrzasnął Skellen. — Uciekać!
Było za późno. Szczelina wjechała między nogi Silifanta i rozwarła się gwałtownie. Lód skruszył się jak szkło, pękł w wielkie kawały. Dakr stracił równowagę, woda zdławiła jego ryk. Wpadł w dziurę Boreasz Mun. Zniknął pod wodą klęczący gemerczyk. Zniknął trup Oli Harsheima. Po nich chlupnął w czarną toń Riens, a zaraz po nim Skellen, w ostatniej chwili zdoławszy ucapić się krawędzi. A dziewczyna odbiła się mocno, przefrunęła nad rozpadliną, wylądowała, aż bryznął topniejący lód, pomknęła za uciekającym Bridgenem. Za chwilę
Do uszu wiszącego na krawędzi krypu szczyka dobiegł podnoszący włosy wrzask. Dogoniła.
Panie!
Wystękał Boreasz Mun, któremu niewiadomym sposobem udało się wyczołgać na lód.
Dajcie rękę! Panie koroner!
Wyciągnięty skelen zsiniał i zaczął straszliwie dygotać. Pod Silifantem, który usiłował wyleść, skraj kry załamał się. Dakr znowu zniknął pod wodą. Ale zaraz wynurzył się, krztusząc się i plując, nad ludzkim wysiłkiem wydarł się na lód. Wyczołgał się i padł, wyczerpany do granic. Obok niego rosła kałuża. Boreasz jęknął, zamknął oczy. Skellen dygotał.
Ratuj! Mun, pomocy!
Na skraju tafli zanurzony po pachy wisiał Riens. Mokre włosy gładko przylegały mu do czaszki. Zęby dzwoniły jak kastaniety. Brzmiało to jak upiorna uwertura do jakiegoś infernalnego dance macabre. Zazgrzytały łyżwy. Boreas nie poruszył się. Czekał. Skellen dygotał. Nadjeżdżała. Wolno. Z jej miecza ściekała krew. Znaczyła lód kroplistym śladem. Boreas przełknął ślinę. Choć był do nitki przemoczony lodowatą wodą, zrobiło mu się nagle okropnie gorąco. Ale dziewczyna nie patrzyła na niego. Patrzyła na Riensa, nadaremnie usiłującego wydostać się na krew.
Pomóż!
Riens przemógł szczękanie zębów.
Ratuj!
Dziewczyna wyhamowała, obracając się na łyżwach z taneczną gracją. Stała w lekkim rozkroku, trzymając miecz oburącz, nisko w poprzekłód.
Ratuj mnie!
Zaskowyczał Riens, wpijając w lód drętwiejące palce.
Uratuj! A powiem ci, gdzie jest Yennefer? Przysięgam!
Dziewczyna wolno ściągnęła szal z twarzy i uśmiechnęła się. Boreasz Mun zobaczył paskudną szramę i z trudem stłumił krzyk. Riens, powiedziała Ciri wciąż uśmiechnięta, ty przecież miałeś mnie nauczyć bólu. Pamiętasz? Tymi rękoma, tymi palcami, tymi? Tymi, którymi teraz trzymasz się lodu? Riens odpowiedział. Boreasz nie zrozumiał co, bo zęby czarodzieja dzwoniły i klekotały w sposób uniemożliwiający artykułowaną mowę. Ciri obróciła się na łyżwach i uniosła rękę z mieczem. Boreasz zacisnął zęby, przekonany, że rąbnie Riensa, ale dziewczyna nabierała tylko impetu do jazdy. Ku ogromnemu zdumieniu tropiciela odjechała, szybko rozpędzając się ostrymi wyrzutami ramion. Zniknęła we mgle, za moment ścichł też rytmiczny zgrzyt łyżew.
Mun, wyciągnij mnie!
Wyszczękał Riens spod bródkiem na krawędzi kry. Wyrzucił obie ręce na lód, próbował uczepić się paznokciami, ale wszystkie już miał zerwane. Rozprostował palce, próbując czepiać się zakrwawionej tafli dłońmi i nadgarstkami. Boreasz Mun patrzył na niego i miał pewność, przerażającą pewność. Zgrzyt łyżew usłyszeli w ostatnim momencie. Dziewczyna nadjeżdżała z niesamowitą prędkością, wręcz rozmazywała się w oczach. Nadjeżdżała samym skrajem kry, mknęła tuż przy krawędzi. Riens wrzasnął i zachłysnął się gęstą ołowianą wodą. I zniknął. Na krze, na równiutkim śladzie łyżwy została krew. I palce. 8 palców. Boreasz Mun wyżygał się na lód. Wieża jaskółki, taśma 18, koniec ścieżki pierwszej.